Dobry wieczór Państwu. Zachęcamy do zajmowania miejsc. Witamy Państwa w Muzeum Historii Żydów Polskich na kolejnym, ostatnim już wykładzie z cyklu odsłony wystawy głównej. Odsłony wystawy głównej, która będzie otwarta w październiku tego roku, dokładnie 28 października. Od ponad 8 miesięcy spotykamy się w muzeum na prezentacjach kolejnych galerii wystawy głównej. Począwszy od tych najwcześniejszych. W ubiegłym miesiącu mieli Państwo okazję zapoznać się z koncepcją i treścią galerii Zagłada. Dziś przyszedł czas na ostatni rozdział naszej opowieści, na galerię po wojnie. Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj w trochę innej oprawie niż zwykle. Jesteśmy w klubie naszego muzeum. To jest przestrzeń, która zostanie uruchomiona za kilka albo kilkanaście tygodni. Zobaczymy. Sama nazwa klub ma swoje znaczenie również w galerii po wojnie, która jest bohaterką naszego dzisiejszego wykładu. O tym na pewno wspomni dzisiejszy nasz gość, pan profesor Stanisław Krajewski, współtwórca obok pani dr Heleny Dattner koncepcji i scenariusza galerii po wojnie. Obok mnie stoi Justyna Koszarska-Szulc, jedna z kuratorów tej galerii. Kuratorów, którzy bardzo blisko współpracowali i nadal współpracują z profesorem Krajewskim i dr Dattner. I poproszę Justynę o to, żeby przedstawiła naszego dzisiejszego gościa.
Dobry wieczór Państwu. Myślę, że profesora Krajewskiego nie trzeba Państwu przedstawiać, zwłaszcza w tym gronie, w którym jesteśmy, ale skoro taką przyjęto konwencję, to ja postaram się powiedzieć krótko. Wspólnie z dr Heleną Dattner, profesor Staszek Krajewski jest autorem koncepcji, narracji i opiekunem merytorycznym galerii po wojnie od samego początku prac. Jest pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, filozofem, matematykiem i zapewne też jest znany Państwu ze swojej działalności publicystycznej. Współtworzył organizacje żydowskie, w tym Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, Polską Radę Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczącym jest od samego początku. Był konsultantem American Jewish Committee, współpracował także z Międzynarodową Radą Chrześcijan i Żydów w jej komitecie wykonawczym. Długo by wymieniać wszystkie zatrudnienia Staszka, jeżeli chodzi i o działalność w organizacjach żydowskich, i o działalność naukową. Też wiecie Państwo zapewne o wspaniałej karcie opozycyjnej Staszka, o jego działalności publicystycznej, publikacjach w czasopismach podziemnych w latach 80. czy o współtworzeniu Żydowskiego Uniwersytetu Latającego, takiej grupy samokształceniowej. Więc może powiem jeszcze tyle, że kiedy wspólnie pracowaliśmy nad ostatnią częścią naszej galerii, która opowiada o dziejach współczesnych Żydów w Polsce, przeglądałam taką bazę wywiadów, która została stworzona na potrzeby wystawy dość dawno, i tam znalazłam wypowiedź takiej pani, która świadoma swoich korzeni żydowskich postanowiła w pewnym okresie swego życia zwrócić się w kierunku judaizmu, wstąpić do gminy, i pozwolę ją sobie zacytować. Powiedziała tak: absolutnie z zamkniętymi oczami można było iść tam, gdzie jest Kuroń. Tak samo z zamkniętymi oczami można iść tam, gdzie są Helena Dattner i Staszek Krajewski. Dwie osoby powinny mnie wprowadzać do gminy, powiedziałam. Helena Dattner i Staś Krajewski. Wydaje mi się, że to jest dostateczna rekomendacja do tego, by można teraz z pełnym zaufaniem i spokojem posłuchać o galerii po wojnie, której autorami są właśnie Helena ze Staszkiem. Dziękuję bardzo i oddaję głos Staszkowi.
Włączone. No bardzo dziękuję i za te słowa, i za możliwość współpracy. Chciałbym te podziękowania trochę rozszerzyć. Mianowicie już ze 20 lat temu powstała inicjatywa, żeby robić to muzeum. Były też inne inicjatywy tego typu, żeby zrobić Muzeum Historii Żydów Polskich. No to się udało, to wszystko oczywiście trwało długo. I chciałem jednak wymienić osoby, które przy tej okazji, z którymi miałem kontakt, to będzie dosyć osobiste wszystko, Więc Grażyna Pawła, która miała pierwsza tę ideę i zaczęła przekonywać innych do niej. Później przez długi czas przewodził temu Jerzy Halberstadt, który należy dodać właściwie nie tylko mnie, ale chyba prawie wszystkich, którzy pracowali przy tej wystawie i pracują nadal przy robieniu tej wystawy, zaangażował. I co więcej, stworzył atmosferę, w której można było myśleć o tym, że to, do czego dążymy, to jest osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu w skali światowej i merytorycznie, i wystawienniczo, i muzealnie. I to jego energii i jego też wizji zawdzięczamy. Osobą, która najwięcej wpłynęła na, i na mnie, i na nas, twórców tej wystawy, ale również na całą wystawę i jej sposób ujęcia materiału, jest obecna tu zresztą Barbara Kirschenwald-Gimblett, która jest motorem i duszą tej całej pracy. A oprócz tego są tu obecni ludzie, którzy są tutaj w towarzystwie niektórych innych, mianowicie Justyna Koszarska, która przed chwilą mówiła, również Artur Tanikowski i Franciszek Zakrzewski, z którymi przez lata współpracowaliśmy. Oprócz tego to są dwie inne bardzo ważne i miłe osoby, ale one pracowały nad innymi częściami tej wystawy. Oprócz tego pracowało szereg osób nad tą wystawą, chciałem wymienić niektóre: Judyta Pawlak, Aleksandra Mazurkiewicz, Kamil Kijek, no i różne inne osoby, na przykład z tej firmy angielskiej, która częściowo zaprojektowała wystawę, Arnaud Deschel. Oczywiście Mirosław Nizio i jego współpracownicy, w tym Piotr Antonów, oni teraz tam pracują w tym sąsiednim pomieszczeniu, gdzie jest taki bałagan, widać przez okno. Ostatnio pan Arkadiusz Dybel. Oprócz tego oczywiście szereg osób się wypowiadało, radziło nam, czy też krytykowało. Wśród nich chciałbym wymienić takie osoby i znawców tematu jak Marian Turski, też tu obecny, Andrzej Żbikowski, Albert Stankowski, Bożena Szajnok, formalni recenzenci, tacy jak profesorowie Grzegorz Berend, Włodzimierz Borodziej, Andrzej Friszka, Janusz Tazbir, Marcin Zaręba, a również najwybitniejsi znawcy przedmiotu z zagranicy, tacy jak Jaw Szac, Antoni Poloński czy Gershor Hundert. Zapewne nie wszystkich wymieniłem, ale chciałem, żeby Państwo rozumieli, że to jest wynik współpracy z wieloma osobami i rzeczywiście to, czy ktoś mieszka w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Izraelu, czy w Ameryce, nie było w żadnym sensie przeszkodą. Na szczęście teraz są takie czasy, że tak można działać. Oczywiście przede wszystkim zawdzięcza ta wystawa i ja osobiście wiele Helenie Dattner, z którą współpracowaliśmy. Ona jest głównym ekspertem od tych historii powojennej. No oczywiście czasem się pojawiają różnice między nami. Chciałem tytułem ilustracji wspomnieć o jednym. Na przykład w pewnym momencie się pojawił problem, czy przedstawić takie zjawisko, jakim jest powrót niektórych z emigrantów marcowych z marca 68 do Polski. I to wydaje się ciekawym zjawiskiem. Ja bardzo lubię przy tej okazji wymieniać Adama Ringera, o którym jego szwedzka żona mówi, że te 20 z górą lat, które spędził w Szwecji, to była tylko przerwa w życiorysie, bo prawdziwe życie było w Polsce przed wyjazdem i w Polsce po powrocie. On jest twórcą tych Green Cafe, Coffee, czy Green Cafe, tej sieci kawiarni i wielu innych rzeczy. Natomiast Helena uważała, że to jednak jest zbyt mało reprezentatywne, żeby to dać, bo to jednak są raczej wyjątki i że to by sugerowało za wiele. Także nie ma jego, czy takich osób wymienionych jako, prawda, w sposób integralny będących częścią tej opowieści. To jest przykład kontrowersji, których oczywiście było więcej. Wspólnie uczyliśmy się tego, co musieli zrozumieć wszyscy twórcy tej wystawy, wszystkich części, głównie historycy, oczywiście dawniejszymi częściami wystawy głównej zajmują się historycy, eksperci od danego okresu. Mianowicie musieliśmy zrozumieć coś, co jest łatwo powiedzieć, a trudno naprawdę zrozumieć ludziom przyzwyczajonym do używania głównie słowa, czy to mówionego, czy pisanego, że to nie było pisanie. To nie było pisanie artykułu lub książki. Dlatego na przykład musieliśmy się odnieść do tego, że jesteśmy, to muzeum jest usytuowane tuż obok pomnika, który no, jest oczywiście też ważną częścią naszej narracji muzealnej, ale w ogóle no, tworzy inną atmosferę, prawda? Inną relację z miejscem, niż to miałoby miejsce, gdyby to muzeum było gdziekolwiek indziej na świecie. No przede wszystkim musieliśmy się nauczyć tego, że wymagana jest jednoznaczność, że nie ma tego być może, czy że jedni autorzy mówią tak, a drudzy mówią inaczej, a i ci mają trochę racji, i ci mają trochę racji. W tej narracji w muzeum musi być powiedziane wszystko jednoznacznie. Bardzo to jest ciężkie dla mnie, muszę powiedzieć, ale musieliśmy to jakoś zaakceptować, żeby znowu dać przykład, na czym polega problem. Podam przykład, który się jest o tyle na miejscu, że w tym tygodniu we wszystkich synagogach czyta się początek Księgi Liczb. Tam jest mowa o liczeniu Żydów po wyjściu z Egiptu. Otóż jak liczyć Żydów po wyjściu z zagłady, że tak powiem? No i jaka jest ta liczba, nie jest do końca jasne. Są rozbieżne szacunki. No, rejestrowali się w komitetach żydowskich niektórzy Żydzi, ale no, niektórzy się nie rejestrowali. Wtedy uważano, że trzeba doliczyć 10%. To potem zostało powtórzone przez różnych ekspertów już w czasach niedawnych. Czy to 10%, czy te 10% to jest dobry pomysł, czy to jest niewystarczający pomysł? Trudno powiedzieć. To jest, no w każdym razie pokazuje problem, nie ma idealnego wyjścia. Tak czy inaczej trzeba się było na coś zdecydować. Podajemy, że przewinęło się poprzez powojenną Polskę. Mówię o tych głównie kilku latach po wojnie pierwszych, ponad ćwierć miliona Żydów, ale może lepiej byłoby napisać, że było ich blisko 300 tysięcy. Czasem się budzę w nocy i myślę, że jednak może trzeba było napisać, że to jest, było blisko 300 tysięcy. No bo oczywiście są różne rozbieżne źródła. Uznaliśmy, że autorytatywne w jakimś sensie, to znaczy jak mówię, nie zakańcza tych dyskusji, jest to, co jest napisane w encyklopedii IWO, niedawnej, bardzo poważnej i dobrej publikacji. Tam jest artykuł, w którym Engel, ważny ekspert, mówi, że od 266 do 281 tysięcy się przewinęło do 1946 roku. No, jednym słowem, to są wszystko tego typu spekulacje. No, ale musieliśmy się na coś zgodzić. Więc to jest tylko przykład, jak trudne są te rzeczy, no nie, już nie mówiąc o tym, że oczywiście jest kwestia, kogo liczymy jako Żyda, czy jak ktoś jest bardzo zasymilowany i jakim jest marginalnym Żydem, to go liczymy, czy nie i tak dalej, i tak dalej. To się stało, zresztą staje coraz bardziej problematyczne i przy tym liczeniu im później w naszą historię wchodzimy i niewątpliwie jest jeszcze bardziej ważne i problematyczne w czasach zupełnie niedawnych. Tak czy inaczej pokazujemy głównie trendy, to znaczy to, że ta spora jednak liczba, no prawda, ponad ćwierć miliona, no topniała bardzo szybko poprzez emigrację i to jest jeden z głównych naszych obrazów, prawda, emigracja. Następna rzecz, której musieliśmy się nauczyć, to jest to, że wymagany jest na wystawie język wizualny. I ktoś tworzy ten język wizualny, pomysły wizualne na podstawie naszych danych, nasze narracji przez nas, przez cały zespół sformułowanej, no i ewentualnych sugestii. I no wśród tych były tak wspaniałe pomysły, wśród tych, jak to tego wspomnianego przeze mnie Arno Deschela z Londynu, znaczy jakiego Francuza z Londynu, że żeby zrobić dwa kluby, prawda, z lat 50. i po 56. roku dwa kluby TSK Żetów, które jakby no, są bardzo do siebie podobne, bo tak wiele się nie zmieniło w ich wystroju, ale atmosfera jest inna i w tym klubie z lat 50. widać tylko ten klub, a w klubie lat 60. widać to, co jest wokół i ten klub z lat 50. również jest widoczny, więc to był jego pomysł. No w każdym razie oprócz tych problemów, że nie byliśmy przyzwyczajeni do ramienia wystaw, się pojawił problem specyficzny już tylko dla naszej tej wystawy powojennej, dotyczącej powojny, a mianowicie to jest opowieść właśnie o naszych czasach. Czyli my, twórcy, no, żyjemy z grubsza w tym okresie, który opisujemy, prawda? Który przedstawiamy na wystawie. No to są, jak wiadomo te lata, tutaj trochę je rozdzielam w sposób dosyć zrozumiały, prawda? Tuż powojenne, później te lata do 68 roku z ważną cezurą, jaką jest 56, Później następne lata do 89 z okresem, kiedy powstała Solidarność i potem te lata ostatnie. No przy czym oczywiście jest tak, że wielu z nas pamięta różne wydarzenia. No te z lat 40. to już nie tak wielu z nas, chociaż są i tacy wśród nas i tych, którzy się przyczyniali do robienia tej wystawy, ale no im później, tym więcej i wszyscy różne rzeczy pamiętają, na przykład takie. W konsekwencji każdy wie lepiej, co tam powinno być. Ja rozumiem, że każdy wie lepiej od nas i ja to rozumiem i się tym z tym zgadzam. Niemniej jednak można tylko jedną narrację przedstawić. I też chciałem od razu powiedzieć, to chyba Państwo wszyscy się z tym zgodzą, że cokolwiek byśmy dali, to będzie wielu niezadowolonych, prawda? Dla jednych będzie za mało lub za dużo czegoś, prawda? Antysemityzm albo jest dla jednych będzie za mało, a dla innych za dużo, ilekolwiek go byśmy tam dali. A Żydów tradycyjnych będzie za mało, dla jednych za dużo, dla drugich. Żydów zasymilowanych za mało, dla jednych za dużo, dla drugich i tak dalej. No, oczywiście też się pojawia naturalne pytanie, które wiele osób wprost albo gdzieś w domyśle zadaje, mianowicie, czy ja tam jestem, albo czy ludzie tacy jak ja tam są, czy mój dziadek tam jest, czy moje miasto jest w tej narracji, moi znajomi. No i oczywiście jak tak zaczniemy pytać, to jest jasne, że prawie każdy jest narażony na nieuniknione rozczarowanie. Jest ogrom materiału dotyczącego okresu powojennego, z którego trudno wybrać. Nasza metodologia była głównie taka, że tylko rzeczy z epoki pokazujemy, z danej epoki, więc na przykład nie było dostatecznie wiele opisów z marca 68, ale z tamtego okresu, z 68 czy 9 roku powiedzmy, a nie późniejszych wspomnień już lat 90. czy obecnych. Tak samo nie było na przykład materiałów, nie wiem, z podsłuchów z lat 50., które chcieliśmy wykorzystać w pierwotnych pomysłach, a się to nie udało do nich w ogóle dotrzeć. No i wreszcie następny problem to, że my, to znaczy Helena Dattner i ja, jesteśmy no nie tylko, prawda, opisywaczami, ale też w pewnym stopniu uczestnikami, świadkami tej sytuacji. I to jest przykład, przez te lata 80., to jest Helena Dattner i ja, na czymś, co jest, tak, niech się Państwo nie martwią, tego nie ma na wystawie. W każdym razie, jest to oczywiście problem, ale no bo siłą rzeczy, prawda, no na pewne rzeczy się wydają nam ważniejsze, a inne mniej ważne, również dlatego, że w pewnych uczestniczyliśmy, albo byliśmy ich bliska, a w innych nie. No ale do pewnego stopnia tak byłoby z każdym, kto by robił tę wystawę, chyba że kto byłby jakiś, prawda, Australijczyk, który nigdy nie był w Polsce. Może by zrobił lepszą wystawę, ale tego na szczęście nie próbowaliśmy. W każdym razie tak to wygląda. Teraz parę opisów tego, co jest na samej wystawie. W bardzo pobieżny sposób to Państwu przedstawię. Więc przede wszystkim no, pokazujemy co? No takie, powiedziałbym, trzy wątki. Jacy Żydzi byli w powojennej Polsce od początku do dzisiaj? Jakie organizacje żydowskie i jakie otoczenie, w którym ci Żydzi i te organizacje funkcjonowali? I funkcjonują w pewnym sensie. No i to wszystko jest opisywane i to idzie takimi fragmentami, które są chronologicznie ujęte. Więc najpierw mamy, prawda, ruiny. Ruiny są, definiują początek. Ruiny życia, ruiny świata przedwojennego. Wszyscy rozumiemy dobrze, dlaczego, jak to jest. To jest, nie będę wchodził w szczegóły tego, jak to wygląda na tym takim schemacie. W każdym razie tu się wchodzi i tutaj są te ruiny i lata 40 są aż dotąd, czyli tu wszystko to są lata 40, czyli zajmują sporą część wystawy, zajmują lata 40, co jest celowe. No pokazujemy na początku, prawda, jak się front przesuwa, wyzwolenie obozów, jak Żydzi wychodzą i w ogóle, prawda, te zmiany, wszystkie zmiany granic, to jest zrozumiałą rzeczą i zmiany polityczne. Natomiast głównym mottem tamtego całego okresu przejścia do okresu powojennego jest cytat ze Szpilmana, z Władysława Szpilmana, który mówi: jak żyć, skoro ma się poza sobą tylko śmierć? No i przechodzimy do tego okresu powojennego, który jest okresem trudnym. No znowu ciężkim dla wszystkich, to pokazujemy, prawda, i bieda, i te ruiny, i migracje, i wymuszone migracje, prawda, zarówno wymuszone w tym sensie, że Polacy z Kresów i są na zachód, znaczy do Polski tej powojennej przesuwani, a Niemcy wysiedlani na zachód i tak dalej. Pokazujemy te wszystkie okoliczności, a zarazem to, co się dzieje z Żydami i w związku z organizacjami żydowskimi. No więc przede wszystkim Żydzi się poszukują, próbują jakoś szukać też miejsca, w których są szczątki ich bliskich, próbują dochodzić sprawiedliwości na różne sposoby. No wszystko to jest w ogólnym kontekście polskim, w którym oczywiście też to się dzieje. Pokazujemy jednak wszystko głównie w relacji do Żydów i sytuacji żydowskiej. Więc w szczególności na przykład pokazujemy, cytujemy jako ważny element no, atmosfery ówczesnej dla Żydów, cytujemy punkt manifestu PKWN-u z 1944 roku, czyli takiej proklamacji, prawda, komunistów, jaka ma być Polska, w którym jest powiedziane, że Żydzi będą mieli wszelkie prawa i możliwości, wprost jest powiedziane, i możliwości funkcjonowania. To jest coś, co no, nawet dla Żydów odległych od komunizmu jednak robiło wrażenie i dla organizacji żydowskiej z pewną nadzieją, a w każdym razie z poczuciem, że, no, że to może być ich obrońca, patrzyli na władze komunistyczne, niezależnie od wszystkich innych rzeczy, które wiemy o tamtych czasach i o tym, jak to funkcjonowało. No, oprócz tego, prawda, zbieranie relacji wojennych, opis tego, co było, był już bardzo rozwinięty. Upamiętnienia różnego typu, to jest przykład ekshumacji. To wszystko opisujemy dosyć obszernie. A ponadto bardzo dużo też miejsca poświęcamy temu pomnikowi, jego odsłonięciu, po innym poprzednim upamiętnieniom i też no, wszystkiemu, co się z tym wiązało. Wspominając nawet o tym, że zbieranie pieniędzy na pomnik wśród Żydów było bardzo zaawansowanym tą operacją, ale że więcej pieniędzy zbierano na Haganę, która mniej więcej w podobnym czasie już musiała walczyć o obecność Żydów i możliwości funkcjonowania Żydów w ziemi Izraela. Pokazujemy powojenną przemoc w sposób dosyć obszerny, w szczególności pogrom kielecki, ale nie tylko. Też inne miejsca, tutaj są te niektóre miejscowości wymienione, przy czym nie epatujemy okropnościami, nie pokazujemy w zasadzie żadnych, prawda, scen, w których widać no, trupy czy jakieś straszne rzeczy i wprost. I niektóre można zobaczyć takie rzeczy, patrząc jakby przez te literki, które są, to są otwory. Można patrzeć i zobaczyć niektóre z takich bardziej drastycznych materiałów oraz różne inne pisane, inne dokumenty. Ale tego nie widać tak, prawda, że tak powiem, z poziomu dziecka. Widać to tu po lewej stronie, to co tu widać, to są członkowie kibucu w Kielcach, czyli młodzi ludzie, którzy się przygotowują do wyjazdu i zresztą jest napisane tam, że oni właśnie nie chcą w Polsce, nie chcą w diasporze, chcą mieszkać i funkcjonować w ziemi Izraela. I to jest dla nich cel, no i, ale to jest ten sam budynek, w którym był pogrom i część z nich zginęła. Część zdążyła wcześniej wyjechać, ale część zginęła, więc to daje całą, prawda, narrację, nie tylko suche fakty. Fakty też są też interpretacje. Pokazujemy różne interpretacje, które wówczas się pojawiały. No i właśnie tu nam zależy na tym, żeby różne interpretacje się pojawiły jedne obok drugich. I chociaż oczywiście mamy jakieś własne opinie, no, które są jakby trafniejsze, a które nie, to nie jest tak, że my pokazujemy tylko to, co uważamy za słuszne. To jest właśnie o tym. Problem ogólny jest przez ten cały okres zostać czy wyjechać. Większość Żydów wyjeżdża, żeby było jasne. I niektórzy zostają z różnych powodów. Albo dlatego, że są aż tak zasymilowani, albo dlatego, że uważają, że jednak będą jakieś szanse funkcjonowania również żydowskiego, ale większość, spora większość wyjeżdża. W prędzej czy później. I tu jest niektóre opisy tych wyjazdów, konkretne historie wyjazdów, czy to do Palestyny, czy do Ameryki. To jest opisane, zilustrowane obrazkami. Też pokazane są obozy tak zwanych DP-sów, czyli tych przesiedleńców, czy ludzi, którzy nie mieli gdzie mieszkać, bo byli w drodze, i te obozy były głównie w Niemczech. I tam niektórzy Żydzi mieszkali po parę lat, zanim pojawiła się możliwość już ostatecznie pojechania do Izraela, czy jeszcze gdzie indziej. Niektórzy pojechali do innych krajów. W każdym razie to jest cały fenomen, który opisujemy. To jest właściwie wyjątek w regule, którą jest, że opisujemy to, co się dzieje na ziemiach polskich i obecnej Polski tak naprawdę. Wszystko inne oczywiście wspominamy czasem, ale nie ważymy się na to, żeby opisywać dzieje emigrantów z Polski po wojnie, II wojnie światowej na całym świecie, bo to byłaby zupełnie inna narracja i znacznie większa wystawa. Też ciekawa, ale o tym nie mówimy prawie. I głównym wyjątkiem właśnie są te obozy i to, jak potem oni próbowali się dostawać do Izraela, głównie znaczy do Palestyny jeszcze. I to było trudne i opisujemy trochę takich historii. Oprócz tego opisujemy odtwarzanie życia żydowskiego. Das Neue Leben to była gazeta taka komunistyczna, natomiast były też inne. Pokazujemy i prasę, i organizacje. Ten Centralny Komitet Żydów Polskich, ten taki dziwny wachlarz zawiera informacje o różnych wydziałach tego CKZP i co one robiły, więc ja tutaj jest, prawda, prezydium odpowiedniego komitetu na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk był głównym miejscem, gdzie osiedlali się reemigranci, repatrianci, bądź ze wschodu, bądź ludzie, którzy musieli wyjechać ze wschodu, jak wiadomo, z Kresów. To dotyczyło również Żydów. Więc opisujemy, pokazujemy też jakieś filmy, częściowo propagandowe, częściowo takie sionistyczne, też propagandowe. Staramy się oddać atmosferę tamtych czasów w ten sposób, ponieważ no, nawet jak coś brzmi dosyć mało, prawda, dla nas przekonująco, to jednak jeśli to jest materiał z epoki, to go pokazujemy właśnie dlatego, żeby pokazać atmosferę epoki. No i potem już kończy się ten okres, pokazujemy wyniki badań Ireny Hurwicz-Nowakowskiej, prawda, niektóre z tych jej pytań, tu widać jedno, w jakim języku myśli najswobodniej, i inne pytania. I wyniki jej badań tu pokazujemy. I zaczyna się okres stalinowski, który jest pokazany w tej części. I potem dalej już jest ta część po 56 roku, do 68. No i to jest ten tak zwany klub. No tutaj, prawda, dominuje z jednej strony taki czerwony baner, jakby to można było teraz powiedzieć, prawda, mówiący o tym, że chodzi o kulturę w ogóle, ale w tym wypadku żydowską, która jest socjalistyczna w treści, narodowa w formie. No i pokazujemy terror stalinowski, ale również zaangażowanie stalinowskie, a również, prawda, później odchodzenie od tego i te zmiany, które się nazywają odwilżą. Stalin w tym momencie jest, prawda, takim, że tak powiem, dobrym ojczulkiem dla wszystkich, prawda? I chyba ta jego posępna mina tutaj jest dosyć dobrze to oddaje. I no, to, że wszyscy się boją mówić, to chcieliśmy jakoś pokazać, ale właśnie liczyliśmy, że znajdziemy materiały z podsłuchów. Nie bardzo się to udało. No, później pokazujemy również, oprócz innych rzeczy, też emigrację ówczesną, ale też Radio Wolna Europa, a zwłaszcza tak zwane rewelacje światły. Tam przez drzwi będzie można wysłuchać kawałków, fragmentów relacji światły, który uciekł, był wysokim urzędnikiem UB, uciekł i potem wygłaszał te tak zwane rewelacje, które zresztą były też przez balony posyłane nad Polskę, i to, co widać, to takie dziwne rzeczy, to są właśnie takie zdjęcia tych takich balonów, które jego broszurkę do Polski przyprowadzały. Potem jest już 56 rok, Odwilż i życie w polskie w ogóle, a żydowskie w szczególności. Emigracja tych, którzy mogli, którzy przedtem nie mogli, a chcieli i teraz wyjeżdżają. Repatriacja z Rosji dalsza. Większość z Żydów, którzy przyjechali po 56 roku, wyjeżdżała od, prędzej czy później, raczej prędzej, dalej na zachód czy do Izraela. No i różne rzeczy z tym związane, więc nowa fala emigracji, prawda, która z tych budowli jest bardziej, bardziej się nadaje do tego, żeby w pobliżu mieszkać. Pokazujemy również kulturę owego czasu, lat 60., to znaczy czyli końcowych 50. i 60., w tym rzecz może mało znaną, ale jakoś wydawała nam się charakterystyczna, takie zespoły młodzieżowe, big beatowe, jak to się wtedy nazywało, również w tych klubach żydowskich, a nie tylko, w ogóle oczywiście, w ogóle były, ale również były takie w klubach żydowskich, złożone z, głównie z członków TSK Żydów, ale też również ich kolegów, niekoniecznie Żydów, i one czasem nawet zyskiwały pewną popularność szerszą. I no i pokazujemy kulturę też inną, prawda, obrazy, tam Oberlandera, Sterna, Nachta Samborskiego, nie po to tylko, żeby ich pokazać, ale też pokazać ten proces asymilacji, bo to byli z reguły ludzie, którzy, no, ważni artyści, ale też, no, na których ta żydowska przeszłość, ich wojenna w szczególności, się odcisnęła mocno, ale oni starali się funkcjonować jednak poza światem żydowskim, więc pokazujemy ten cały nurt czy proces asymilacji. Potem pokazujemy, jakie stopniowe narastanie tego czegoś, co się skończyło 68 rokiem, i pokazujemy pewną kampanię marcową, i tą antystudencką, i antysemicką, dosyć szczegółowo, i to nas prowadzi do, już do tych wyjazdów. Tutaj jest ten fragment, to są te wyjazdy marcowe, no więc to jest może taki najbardziej znany, ale przez to typowy przykład. Pokazujemy kilka konkretnych historii, wyjazdów bardzo różnych osób. W środku widać profesora Hurwica, który wyjechał, będąc bardzo poważnym naukowcem, ale został usunięty ze stanowisk na Politechnice. Pokazujemy list Kotarbińskiego, Tadeusza Kotarbińskiego, który mówi, jakie to jest straszne, że on w takiej sytuacji musi wyjechać, jaka to jest strata dla Polski. Też pokazujemy zupełnie inne historie, również kogoś, kto zawsze, młodego człowieka, który zawsze chciał wyjechać, a dzięki temu ta okazja się pojawiła. Więc staramy się bardzo różne i wiekowo, i środowiskowo osoby pokazać, żeby ten obraz był w miarę pełny. W sumie jest 8 historii, które można wysłuchać częściowo te relacje w słuchawkach. No i teraz przechodzimy do lat już po 68 rokiem, to znaczy po 68 roku, od 69 do 89. No tutaj historia żydowska w ścisłym sensie jest oczywiście znacznie już mniej ważna, czy mniej rozwinięta niż tak ogólna historia polska, ale Polski ówczesnej, ale pokazywana z perspektywy spraw żydowskich albo żyjących spraw żydowskich i Żydów żyjących wtedy w Polsce. Więc pokazujemy różne rzeczy, oczywiście też Solidarność, ale ważne miejsce odgrywa w tej narracji opis tego, co się działo, tak zwanych obchodów niezależnych, ale również obchodów oficjalnych w roku 83 i 88, to były te okrągłe rocznice, i pokazujemy przez to zmianę atmosfery i tego. Różnica między jednym a drugim też była, dobrze ilustruje to, jak się zmieniała sytuacja w Polsce. Jednocześnie lata 70. to jest, prawda, pewne tabu, przełamywane w niewielkim stopniu tylko, chociaż bardzo ciekawy, w szczególności to jest wywiad Hanny Kral z Markiem Edelmanem. No i właśnie też wiersze Ficowskiego, obrazy, zdjęcia cmentarzy żydowskich, które jakby są głównym materialnym śladem, który istnieje w krajobrazie polskim w tym momencie, jeśli chodzi o Żydów, bo mało co poza tym, tak konkretnie oczywiście w głowach ludzi istnieje znacznie więcej. To troszkę też pokazujemy, ale to się dopiero pokazuje później. To jest ten 83 rok, to nie jest może bardzo wyraźne, ale to dlatego, że to jest zdjęcie z New York Timesa. Tej nieoficjalnej obchodów nieoficjalnych, a oficjalne były w kronice filmowej, którą też pokazujemy obok. Tutaj jest list list Lecha Wałęsy do Marka Edelmana, to już 88 rok, to tak tylko przykład. No, nie będę go tutaj cytował. W każdym razie no jest to ta historia Polski z tej perspektywy ujęta. I, no i to nas prowadzi do już naszych czasów, czyli tego ostatniego 25-lecia, które ze względów na pewne ograniczenia narzucone przez architekta będzie pokazane głównie jako film oraz wywiady z różnymi ludźmi, które będzie można na ekranach interaktywnych oglądać. Żadnego obrazka na ten temat nie ma. Natomiast tematy, jakie mamy w tym okresie, to są życie żydowskie, które się rozwija, i polskie debaty. Różnie tego typu życie żydowskie, w szczególności życie religijne, zostaje odnowione i bardzo się rozwija. I również w takim publicznym, mam pewien publiczny wyraz. Oczywiście te debaty, książki Grossa są ich najbardziej ważnym elementem, to wszyscy pamiętamy. Również mówienie o tych innych pozostałościach i ich losach żydowskich, i po Żydach, i ich losach, i świadomości, myśleniu, czy braku myślenia o tym i tak dalej. Upamiętnienia, to jest w Bełżcu, byłem w obozie zagłady w Bełżcu. No i różne wydarzenia już bardziej wesołe i takie jak Festiwal Kultury Żydowskiej i wiele innych, które potem go naśladowały w mniej czy bardziej udatny sposób. To jest ta nasza wystawa. Natomiast przy okazji się pojawiają najróżniejsze kontrowersje, które chciałbym jakoś omówić. Otóż niektórzy zadają pytanie, czy to jest spojrzenie żydowskie czy polskie na tą całą historię. I na to nie ma takiej odpowiedzi, że to jest albo to, raczej najlepsza odpowiedź jest taka, że to jest spojrzenie nasze, czyli autorów tej narracji, tej wystawy. Jest to ujęcie autorskie, z którym, jak myślę, bardzo wiele osób jakoś się zgodzi, w szczególności się w jakimś stopniu odnajdzie w tym, i zarówno Żydów, jak i nie Żydów. Natomiast nie jest tak, że naszym celem było to, żeby możliwie wiele osób się odnalazło w tej opowieści. Raczej opowieść była taka, że chcemy to, co uważamy wedle naszego najlepszego, prawda, naszej dobrej woli za ważne, w sposób, który uważamy za trafny, opisać. I to jest, to właściwie to głównie nami powodowało. Ale mam nadzieję, że jednak wiele osób się w tym odnajdzie, chociaż jak mówię, wszyscy będą uważali, że czegoś brakuje i jakieś rozczarowanie każdy, owszem, będzie musiał przeżyć. Drugie pytanie, które się pojawia przy tej okazji, to jest to, a co z polską racją stanu tak zwaną? Otóż odpowiedź moim zdaniem w pewnym sensie najlepsza jest taka, której udzielił zresztą Dariusz Stola, obecny niedawno dyrektor tego muzeum, w jakimś wywiadzie, że jak się zrobi rzetelną wystawę, to będzie zrealizowanie polskiej racji stanu. I to wydaje się dobrym sposobem ujęcia tego problemu, chociaż ja nie mówię, że to zamyka wszystkie kontrowersje i problemy, które się pojawiają, oczywiście nie. I to też nie znaczy, że nam to przyświecało, że jakby chodziło, w ogóle, mówiąc szczerze, w ogóle o tym nie myśleliśmy. O takich politycznych rozważaniach, prawda, jak to odbiorą, jakie czynniki, myśmy właściwie nie myśleli przez prawie cały czas. To się pojawiło później już siłą rzeczy, kiedy te rozmowy i krytyki się pojawiły. Natomiast nam chodziło o to, żeby to zrobić możliwie rzetelnie, w taki sposób, w jaki nam się wydaje, że to jest najlepiej opisać. Przy czym ważnym elementem tego było to, że myśmy właśnie starali się, żeby robić to bez żadnej z góry założonej tezy propagandowej, która zwykle towarzyszy wystawom dotyczącym najnowszej historii. Prawda, że się chce pokazać, prawda, że triumfy kogoś czy czegoś, czy jak bardzo te dobre rzeczy jak ładnie wyglądają, albo pognębić te złe. Jakoś my staramy się w miarę możliwości, staraliśmy się nie oceniać. na przykład w świecie żydowskim, ani asymilacji, ani sionizmu, czy innych ideologii, je pokazywać wszystkie, niezależnie od naszych osobistych sympatii, chociaż oczywiście mamy pewne preferencje, więc to bez propagandy to jest, no może troszeczkę, że tak powiem, no może to brzmi trochę dziwnie, ale no zależało nam na tym, żeby różne punkty widzenia, no wszystkie ważne punkty widzenia były przedstawione, w pewnym sensie, no może nie na równi, ale w każdym razie, żeby były obecne w taki sposób, że nie są z góry skreślone. Również antysemickie, no pokazujemy oczywiście, nie mając do nich sympatii, ale pokazujemy. Oczywiście jest tak, że my też mamy własne preferencje, prawda? Mówię o Helenie, o mnie i wszystkich twórcach, które dotyczą, no powiedzmy, życia Polski. Więc na przykład, żeby dać jakiś przykład. Oczywiście Solidarność się kojarzy nam w zasadzie pozytywnie, a władze komunistyczne się kojarzą negatywnie. Zarazem jednak pokazujemy również no, fakty, które są w niezgodzie z tym obrazem. Pokazujemy pozytywne działania komunistów. Wspomniałem o tym punkcie z PKWN, który był pozytywny i wątpliwie organizacje żydowskie tak na to reagowały. A jednocześnie pokazujemy antysemityzm Solidarności, prawda? Wypowiedź Jurczyka z 1981 roku, który mówi, że we władzach Polski są, to jest 3/4 Żydów zdrajców naszej ojczyzny. No, a to był ważny działacz Solidarności. Więc z drugiej strony, znaczy nie z drugiej strony, inny przykład, że pokazujemy no, życie żydowskie, które w zasadzie jako coś pozytywnego traktujemy, a antysemityzm oczywiście jako coś negatywnego. Jednak nie uprawiamy takiej demaskacji, którą, no, prawda, się często robi, prawda, żeby wyszukiwać, demaskować tych złych, ani też triumfalistycznej propagandy, żeby się jakby no, podbudowywać żydowską dumę, pokazując, jakie to różne przewagi Żydzi mieli, czy też zasługi, prawda, w kulturze, czy gdzieś. To się pokazuje przy okazji. Ale to nie jest naszym głównym celem, żeby, że tak powiem, się chełpić. Podobnie jak nie jest naszym głównym celem, żeby kogokolwiek pognębić. Podobnie pokazujemy na przykład debatę wokół artykułu Błońskiego ze stycznia 1987 roku, cytując jego i również jego głównego oponenta w Tygodniku Powszechnym Władysława Siłę-Nowickiego. I to no i zestawiamy jedno obok drugiego jest pokazane, w tej części oczywiście przed 1989. Bez powiedzenia, że my uważamy, że ten ma rację, a tamten nie ma racji. Chociaż jak najbardziej tak uważamy, ale pokazujemy to w sposób taki, no, bez, żeby nie było wprost żadnej oceny. No ktoś może powiedzieć, że no, to tak może próbujemy, ale tak naprawdę jakieś nasze założenia muszą się tam gdzieś kryć przecież, prawda? Które ktoś mógłby nazwać propagandowymi, bo przecież na pewno nie są one powszechnie akceptowane. Więc no, jak to myślę, to do głowy im takie przychodzą. Że na przykład dla nas jest tak, że jest ważna historia Żydów. No to nie każdy tak uzna, prawda, w Polsce czy na świecie, że historia Żydów jest w ogóle ważna, chociaż w Polsce tak wiele osób uważa, to prawda, wiele uważa, że to jest dlatego ważne, że zło jest przez Żydów. Uważamy też, że Żydzi są ważni, przy czym też zwyczajni Żydzi są ważni. To jest o tyle istotne, że prawda, są ludzie, którzy uważają, no, że oczywiście jakieś wybitne jednostki, prawda, które są Żydami i się gdzieś zasłużyły, to trzeba pokazywać, a reszta jest w pewnym sensie nieistotna. My raczej no, chcemy myśleć też o tych zwykłych Żydach, no bo kto, jeśli nie my, w tej wystawie może jakoś te losy pokazać. No w ogóle jest tak, że no to jest jakby ogólniejszy problem, prawda, że dla wielu bardzo ludzi na świecie Żydzi są ważni, czy historia Żydów jest ważna, bo jest dowodem na coś, albo może być dowodem na coś, czy Żydzi mogą być argumentem, jeśli Żydzi coś uważają, to jest argument za tym, że to jest jakoś istotne, bo Żydzi są związani z Biblią, to jest cały duży temat. W każdym razie no to, że Żydzi są ważni, może nie jest takie wyjątkowe, ale to, że my ich zwyczajnych Żydów też chcemy pokazywać, to jest chyba bardziej wyjątkowe i też zwyczajnych Żydów w najróżniejszym sensie, bo to są różne tożsamości i że to nie ma żadnej jednolitości, to zakładamy jako fakt, który chcemy też pokazywać. Następnie to, że historia Żydów jest wpleciona w historię Polski, to oczywiście uznają liczni historycy i niektórzy politycy. Nie sądzę, żeby to było szerzej uznawane w Polsce, ale no ogólnie, że Żydzi są ważni dla Polski, Polska dla Żydów. Następnie to, że Żydzi nie byli i nie są problemem do rozwiązania. No oczywiście, jak tak to się sformułuje, to pewnie większość osób powie, no oczywiście, ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy to jest rzadsze, niż by się wydawało, bo gdzieś w głębi duszy wiele osób uważa, że jednak jest jakimś problemem to, że było za dużo Żydów, czy to wśród prawników, czy wśród komunistów, czy wśród kapitalistów, czy wśród dyplomatów, czy wśród filmowców, czy ubeków, czy opozycjonistów, czy korowców, czy ministrów, prawda? I to bardzo wiele osób na różne sposoby wyraża. I, no i to można powiedzieć, że no, jak jest za dużo Żydów, no to znaczy, że to jest jakiś problem, prawda? Więc to się pojawia i od 1944 roku do 2014 na różne sposoby. Jednak również u osób, które no, niekoniecznie by się chciały w ten do tego przyznać, że to tak jest, ale to się pojawia. Więc my jakby chyba zakładamy, że to nie jest problem. No i wreszcie takie hasło ogólne, które głównie promuje Barbara Kirschenbach-Gimblett i bardzo słusznie. I hasło, które jest, można powiedzieć, takim motywem czy mottem całej naszej wystawy powojennej, po wojnie, to jest, że mało Żydów, dużo o Żydach, prawda? Na początku może nie, znaczy mało w stosunku do przedwojnia, nie aż tak bardzo mało no, w innych kategoriach patrząc, no ale emigracja, więc to szybko maleje ta liczba i się ostatecznie robi Żydów mało i potem już bardzo mało, ale jest dużo o Żydach i na początku, i prawda, w latach 40. i potem w 56. i 68. i do dzisiaj jest dużo o Żydów, o Żydach. No i prawda, no owszem, my uważamy, że tak jest i że to jest też jedno z naszych założeń. Teraz dodatkowy element, o którym już wspomniałem, ale jeszcze chcę to podkreślić jakoś, że mówiąc o Żydach, mówimy o Polsce. To znaczy w pewnym sensie pokazujemy Polskę poprzez Żydów i żydowskie sprawy. I oczywiście im dalej, jak mówię, tym więcej mówimy o Żydach w polskim myśleniu, o pamiętaniu i niepamiętaniu, a mniej o Żydach jako jednostkach i organizacjach. W każdym razie, to jest inna rzecz, którą Barbara tak bardzo wprowadziła mocno w nasze myślenie, Barbara Kirschenbach-Gimblett, że pokazujemy, prawda, najpierw polskiej historii i potem jako dodatek do tego na tym tle, co się działo z Żydami. Raczej pokazujemy to w relacji, prawda, co się dzieje z Żydami w relacji do polskiej historii i przez to w pewnym sensie niebanalnie ilustrujemy historię Polski w ogóle. Czyli Polskę poprzez Żydów pokazujemy i to, co mówiłem o tym 83, 88, to jest dobry tego przykład. Więc też pokazujemy, co się dzieje w danym momencie, no w pewnym sensie z perspektywy różnorodnych Żydów. Nie tylko, ale tak. I nie godzimy się na takie wyobrażenie, prawda, że to, co pokazuje się jakby w normalnej narracji historycznej, w głównych podręcznikach szkolnych na przykład, to jest ta prawdziwa historia, a my robimy taki dodatek, żydowskie spojrzenie na to. Nie. Uważamy, że to jest inny, ale równie prawdziwy, chociaż z innej perspektywy, czy z innego kąta ujęty opis całej polskiej historii powojennej, której dotychczas w ogóle nie pokazywano tak naprawdę. Raczej instrumentalnie pokazywano ludzi, często no, raczej w celach krytycznych, czy właśnie takich demaskatorskich, czy to Żydów w elicie władzy, czy w UB, czy inni właśnie, żeby odwrotnie, w elicie artystycznej, czy naukowej, ale bez pytania o stopień ich żydowskości, o ich wagę tej żydowskości dla nich, albo dla tego ich zaangażowania. A my jednak na te sprawy tożsamościowe patrzymy no, w sposób, no, wydaje się, o wiele bardziej subtelny, przynajmniej tak się staramy. Czyli pokazujemy nie tyle galerię postaci, co pokazujemy trendy, zjawiska w powojennym życiu żydowskim i historii Żydów w Polsce, ilustrując oczywiście to bardzo często pojedynczymi no, osobami. Czyli nawet taka no, ważna osoba jak Marek Edelman nie jest przedstawiona jako Marek Edelman, ważny Żyd, prawda? Tylko pokazujemy go przy okazji tego powrotu do wojną w latach 70., potem oczywiście jako opozycjonistę i w tych wspomnianych już przeze mnie tych wydarzeniach. Zresztą o tym wspominałem. Jednym słowem, pokazujemy to bo znowu w relacji do czegoś, w związku z czymś, a nie jako jego po prostu. Bo oczywiście bardzo wiele osób można by przedstawić jako wybitne postaci i taką, prawda, taką galerię sławnych postaci też można by uczynić i to może zostanie uczynione w tym muzeum i to jest też rzecz na pewno potrzebna, ale nasza narracja nie jest tego typu, że wybieramy ileś najważniejszych postaci, bo to zawsze jest problem, jakie to postacie wybrać i to nigdy nie jest jasne. Również o polskich Żydach za granicą nie mówimy, to już powiedziałem, że w zasadzie nie. Widzę, że już czas nie ubłagał. uwaga, nie płynie, więc spróbuję to jeszcze bardziej skrócić, zwięźle mówić. Pokazujemy oczywiście relacje Żydów z komunizmem. I indywidualne były różne, instytucje żydowskie, jak mówię, na ogół były pro na początku, kiedy jeszcze były różne prawdziwe żydowskie instytucje, potem już były tylko instytucje żydowskie uzależnione całkowicie od władzy, no więc to w pewnym sensie już jest nieistotne, co one mogły uważać. W każdym razie to pokazujemy. Pokazujemy również oczywiście to, co hasłowo można nazwać Żydzi WB. Ale nie będzie czegoś takiego, co niektórzy sobie wyobrażają, że należy zrobić, że właściwie robimy listę i pokazujemy, że ci w UB to byli Żydzi. Pierwsze dlatego, żeby nie ulegać stereotypom, że UB było jakoś żydowskie, co po prostu jest nieprawdą. Ale oczywiście znowu, żeby nie chcemy uciekać od tego faktu, że było wielu Żydów w UB i w różnych stanowiskach. Więc to robimy poprzez nie tyle własną opowieść, co cytowanie różnych wypowiedzi z danej epoki. Na przykład wypowiedź ambasadora Związku Radzieckiego Lebiediewa z lipca 1949 roku, który mówi, że w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego od wiceministrów do dyrektorów departamentu są sami Żydzi. Teraz, czy to jest prawda, czy nie, to ja nie wiem. My tego nie sprawdzamy, natomiast to cytujemy i dodajemy, co on dalej mówi. Pamiętać, to jest kontekst, kiedy już trwa antyżydowska akcja w Rosji. On dodaje i my to cytujemy. Nie czas jeszcze na ogólne rozwiązanie w walce z żydowskim nacjonalizmem w polskiej partii. Więc nie uciekamy od tematu, ale używamy cytatów z epoki, a nie jakichś naszych ogólnych tez i opinii. Na dodatek nie chcemy robić osobnej planszy z takim tytułem Żydzi WB, bo gdybyśmy to zrobili, to powinniśmy również zrobić osobną planszę Żydzi w nauce, Żydzi w opozycji, Żydzi w korze, czy coś takiego, bo inaczej to byłoby coś bardzo niewłaściwego, żeby tylko Żydów WB pokazywać, prawda? A gdyby zacząć pokazywać Żydów we wszystkich tych możliwych gremiach, no to wtedy wchodzimy na grunt, na który nie chcieliśmy wejść i chyba państwo rozumieją, że nie jest to właściwy sposób ujmowania sprawy, szczególnie, że bardzo wiele osób od UB począwszy, a na Korzesk, czy tam, nie wiem, rządzie Polski odległej skończywszy, by nie chciało znaleźć się na liście Żydów, nawet jeśli ktoś ich tam umieszcza. Następna rzecz, instytucjonalne życie żydowskie. My je pokazujemy dosyć obszernie, nawet jeśli te instytucje są dosyć wątłe i może nie takie bardzo ważne z perspektywy, prawda, historii świata, ale kto, jeśli nie my, tutaj ma to robić? Natomiast oprócz tego oczywiście rozumiemy, że bardzo ważną rzeczą jest asymilacja i asymilację też chcemy pokazywać i ją pokazujemy. Przy czym jak pokazać asymilację w sposób rzetelny, to znaczy nie wciskając za bardzo, jeżeli jest asymilacja udana, czyli ktoś się całkowicie odżydza, że tak się wyrażę, to jak to zrobić, żeby to było rzetelne? Otóż jednym ze sposobów jest pokazanie tego w sytuacji kryzysu, prawda? Jest kryzys, który albo ma taki charakter, prawda, że ludzie zmieniają nazwiska, co się po wojnie zdarzało. Irena Sara Hurwitz się stała Ireną Nowakowską i ona jest jedną z naszych bohaterek, bo ona zrobiła te ważne badania na temat tożsamości, poglądów i postaw Żydów po wojnie. Więc przy okazji o niej mówimy, właśnie przy tej okazji, i też pokazujemy to zmianę nazwiska. No to nie jest może kryzys tak dosłownie, ale to jest taka zmiana, którą łatwo wychwycić. A kryzysem jest sytuacja, w której ta asymilacja okazuje się problematyczna, czy jakby się załamuje. I to pokazujemy na przykład przy okazji wyjazdu niektórych ludzi w 1968 roku, którzy się nagle dowiadują o tym, że są Żydami z pochodzenia i że ich rodzice decydują, że lepiej wyjechać. I to właśnie pokazujemy, czyli to jest właściwy sposób pokazania asymilacji poprzez jej kryzys. Jednym słowem, kiedy myślimy o tym, jak pokazać ludzi, którzy może są Żydami, ale nie jest to takie jasne, co oni sami na ten temat uważają, to patrzymy również na to, co oni uważają. I tak mówiąc ogólnie, problem polega na tym, że jest pewien konflikt zasad. Mianowicie z jednej strony można uważać, że mamy prawo do informacji, że ktoś ma żydowskich przodków, czy jakieś miał żydowskie zaangażowanie, powinniśmy móc to wiedzieć i powiedzieć, również publicznie, bo niby dlaczego nie. A z drugiej strony jest prawo do prywatności i że ludzie mogą nie chcieć, żeby pewne rzeczy o ich dawnym życiu mówić, szczególnie jeśli jeśli to ich obecne życie nie ma z tym związku. Oni by chcieli, żeby nie miało związku. No jednak czasem asymilacja się udaje. Jednym słowem, jak to wszystko uwzględnić? Prawda? No każdy jakoś to uwzględnia. No myśmy starali to dosyć świadomie robić i ostatecznie to, co można to streścić w ten sposób, że stosujemy dwa kryteria, czyli merytoryczne i moralne kryterium, czyli włączamy do naszej opowieści osoby, które są jednocześnie, po pierwsze, w jakim sensie przynależne do tej historii żydowskiej, w jakim sensie to jest oczywiście cała dyskusja następna, a po drugie, chciałyby do niej przynależeć. Oczywiście jest, może być jeszcze bardziej problematyczne, ale próbujemy sobie wyobrazić stanowisko takiej osoby i czy ona by chciała, czy nie chciała. No, czasem to można zrobić. W każdym razie staramy się to robić. I to uwzględniać. Oczywiście jednocześnie jest tak, że pewne osoby można pokazać, jeśli są one atakowane na przykład jako Żydzi, nawet gdyby bardzo nie chcieli należeć do tej narracji. No i wtedy można to pokazać po prostu cytując te ataki na przykład. No to jest też możliwe, jeśli te ataki były publiczne, no to wtedy można to robić, ponieważ to już i tak przybrało formę publiczną. No jeśli oczywiście one miały jakiekolwiek podstawy, no bo to, że można teraz w internecie znaleźć, prawda, strony, na których prawie wszyscy są Żydami, no to jeszcze nie jest dostateczna podstawa. No więc, ponieważ zaczęliśmy trochę później, więc to 60 minut jeszcze nie upłynęło, jeszcze mam powiedzmy 2 minuty, więc mogę je wykorzystać na podsumowanie. No nie chcę przekroczyć 60 minut, potem Państwo będą mieli też głos. Otóż ja bym tak podsumował te zasady, które już w zasadzie wymieniłem, ale tak, żeby to podsumować. Więc interesuje nas życie żydowskie w jego różnorodności i zmienności. Tłem są warunki polityczne w Polsce, pokazujemy raczej Polskę poprzez Żydów. Interesujemy się zwykłymi Żydami, a nie tylko wybitnymi ludźmi żydowskiego pochodzenia. No, prawda, bo tylko opis encyklopedyczny mógłby o wszystkich takich ludziach wspomnieć, a no, encyklopedia to jest zupełnie co innego niż wystawa. Wskazujemy na różne zjawiska społeczne wśród Żydów, na przykład pozytywny stosunek do socjalizmu, ale też to, że większość emigrowała, czyli koniecznie miała ten pozytywny stosunek i tak dalej. Później zważamy na rodzaje i subtelności tożsamości żydowskiej i ta asymilacja jest tego głównym wymiarem, a w ostatnich dekadach, już ilość dekadach, to również coś, co można nazwać dezasymilacją, prawda? Która zresztą ma charakter, który dezasymilacja, bez depolonizacji. Sztywno, ale wydaje mi się, że dobrze opisuje sytuację. I obserwujemy oczywiście, w jakim sensie ważne są sprawy żydowskie w życiu ogólnopolskim, zarówno na dobre, jak i na złe. Na dobre w sensie zainteresowania czy z takiego podejścia z sympatią, jak i na złe w sensie obwiniania Żydów i tak dalej. Bo to się dalej utrzymuje. Pokazujemy w jakimś sensie te realia, jak mówię, z perspektywy wówczas żyjących Żydów, jak się tylko da z ich słowami, a nie tylko koniecznie z naszej perspektywy ludzi, którzy już no, wiedzą o wiele więcej, bo odpowiednio... No bez, jak napisałem, bez triumfalizmu i bez takiego, prawda, bez no, tej demaskacji, czyli że chwalimy Żydami, którzy zrobili wybitne rzeczy i inni chcą demaskować Żydów, którzy zrobili złe rzeczy, prawda? Czy nie pokazujemy ani listy Żydów pozycji, ani listy Żydów UB. Pokazujemy ważność Polski poprzez polskich Żydów, tak jak powiedziałem. Nie mamy tego nadrzędnego celu, to też powiedziałem, proszę Państwa. I żeby zakończyć, chcę powiedzieć, że no my wszyscy tak tu jesteśmy, prawda? Należymy jakoś do tej całej historii, ponieważ no, albo mamy jakiś związek z żydowskim, albo jesteśmy na tyle tym zainteresowani, że też tworzymy jego odpowiednią część. A więc my wszyscy, czy prawda, chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy częścią powojnia i współtwórcami tego okresu. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten wykład, za prezentację Galerii Po Wojnie. No i mają Państwo głos.
Wasza wystawa oczywiście kończy się na roku 14, ale no jak sam zauważyłeś, po wojnie trwa. Czy to się aktualizuje? To znaczy, czy wbudowaną waszą wystawę jest coś takiego, co pozwoli za jakiś czas przy ograniczeniach narzuconych przez architekta i tak dalej, no pokazać okres, nie wiem, 2014-2044 na przykład.
Mam nadzieję, że się spotkamy w 44 roku i będziemy mogli to oczywiście oglądać. No jest tak, że ten ostatni okres jest wyłącznie w ekranach albo w filmie, takim no, po prostu w opowieści filmowej, albo w ekranach interaktywnych, gdzie są wywiady z różnymi osobami w różnym wieku o różnych sprawach tożsamości żydowskiej, o organizacjach żydowskich i tak dalej. I to można rozszerzać, prawda? Robić dalsze wywiady i zmieniać zawartość ekranu. Więc w tym sensie to jest łatwe. Czy to nastąpi, czy nie, no to ja nie potrafię tego powiedzieć, ale niewątpliwie ta możliwość istnieje. Kiedyś na początku też była idea, żeby no to, że to jest otwarta wystawa, tam, prawda, nie kończy się, jakoś wprost bardziej zawrzeć i żeby na przykład tam, nie wiem, dać propozycje i tam wrzucić do jakiejś skrzyneczki, niektóre może były uwzględnione gdzieś. No to nie zostało zrealizowane w takiej formie, ale w jakiejś formie to teoretycznie da się zrobić. Czy tak będzie, to trudno mi w tej chwili powiedzieć. Kiedyś była idea lustra też, która się już pojawiała na wystawie Roztworowskiego, prawda? Polaków portret własny w końcu lat 80. Tak, idea lustra też jest dobra, ale to, tego nie. Bluster jest trochę. Tutaj pan.
Wojnie również były uwzględnione przy innych okresach, na przykład przed wojnie, mówię o dwudziestoleciu. Głównie chodzi mi o to, że to jak pan to przedstawił, no to da się to określić jednym słowem depersonifikacja tej powojennej historii Żydów. W takim najprostszym sensie tego słowa, że nie ma dużo X i Y, tylko jest o społecznościach, o częściach społeczności, o wydarzeniach, które miały wpływ na społeczność. Ale czy na przykład dwudziestolecie podlega temu samemu ograniczeniu? Albo na przykład Żydzi w XIX wieku? Czy tam nie ma jakichś tam, nie wiem, Berków, Joselewiczów, powiedzmy, czy nawet w XVIII wieku, gdzie też, a nawet w XV można znaleźć po imieniu Żyda. Dobrego czy złego, to wszystko jedno. Chodzi mi o zasadę depersonifikacji, która szczególnie, jeśli dotyczy powojnia, może mieć jakby no, podteksty, które można by długo analizować.
Więc ja widać niedostatecznie precyzyjnie wyraziłem, bo absolutnie nie jest tak, że my depersonifikujemy. My pokazujemy zjawiska, trendy, społeczność i tak dalej poprzez losy jednostek. Jak najbardziej wiele jednostek występuje i są zdjęcia osób i podpisane jest, że to jest Marek Edelman albo to jest ktoś tam. Jest bardzo wiele jednostek konkretnych, wymienionych, tylko one nie są wymienione jako takie, tylko jako część szerszej całości. Sądzę, że podobnie jest w tych poprzednich okresach, ale mówiąc szczerze, ja tego nie wiem, bo no, także nie mogłem mówić za twórców tych innych części wystawy głównej.
Tak właśnie jest.
Tak właśnie jest. Ogólnie rzecz biorąc, tak, że to nie jest encyklopedia, tylko to jest pewna narracja, w której oczywiście bardzo wiele osób i jednostkowych losów jest przedstawionych po to, żeby no, coś pokazać, jak najbardziej. Wyszła za mąż, tak. Oczywiście. Zmieniła imię z Sary na Irena, natomiast oczywiście zmieniła nazwisko, bo wyszła za mąż, to prawda. To na Dolnym Śląsku, bo to są z Dolnego Śląska, z Warszawy i z Łodzi. Nie, ona wysyła ankiety w różne miejsca. Więc poświęcamy jej bardzo dużo miejsca i jak mówię, tej jej pracy i również jej jako osobie. Pokazujemy jakieś jej dokumenty osobiste takie też, jak skończyła ze skończenia studiów, a potem z tej pracy już powojennej, zdjęcia, jak najbardziej.
Miałem wrażenie, że tutaj jest głównie historia inteligencji żydowskiej. I czy jest odpowiedni proporcji również pokazana historia ludzi z prowincji, tych rzemieślników, ludzi niezasymilowanych? To jest pierwsze pytanie. A drugie to, czy to są tylko głównie zdjęcia, filmy, nagrania? Czy jest sporo, czy jest jakaś część tej materialnych jakichś ekspozycji? Ja pamiętam, że na przykład w Muzeach Holokaustu to wiele osób rozwija swoją wyobraźnię poprzez zobaczenie pewnych jakichś dokumentów albo jednak jakichś śladów materialnych. Ja pamiętam, że na przykład w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie to bardzo na mnie wielkie wrażenie zrobiło, jak pokazano programy IBM-u, który współpracował z Hitlerem, żeby wyselekcjonować Żydów do trzeciego pokolenia. Tego typu właśnie jakieś rzeczy, które ożywiają i jednocześnie działają bardzo dobrze na wyobraźnię. Czy to może jeszcze to jest za wcześnie, czy takie są plany? Tego typu pytanie.
Nie jest za wcześnie. Dziękuję za pytanie. No, jeśli chodzi o zwykłych Żydów, to powiedziałem, że właśnie jak najbardziej się interesujemy też zwykłymi Żydami. Pokazujemy jakieś właśnie przykłady czy cytaty z jakichś dokumentów dotyczących zupełnie zwykłych ludzi. I także ich pokazujemy. Pokazujemy zdjęcia z Dolnego Śląska, prawda, do Dzierżoniów jest takim głównym przykładem. Pokazujemy albumy, w których są zdjęcia, można je oglądać, jak z domów, w którym dzieci i młodzież z takich żydowskich domów tam robi różne rzeczy i to są albumy z tamtego czasu i to są zupełnie zwykli ludzie oczywiście. Więc jak najbardziej to jest. Czy to jest dostatecznie dobrej proporcji, to trudno mi odpowiedzieć. Jeśli chodzi o przedmioty, to tak, albumy to jest jeden przykład. Inny przykład to są plakaty. Mamy plakaty z konkursów na plakat przy okazji, prawda, właśnie odsłaniania tego pomnika, który jest niedaleko. I pokazujemy kilka różnych plakatów z tego okresu. Potem są plakaty w okresie stalinowskim. Pokazujemy obrazy, już konkretne obrazy. Tam nawet to było widać, takich różnych poważnych artystów. Pokazujemy też jakieś czasem drobne przedmioty, na przykład taką słynną papierośnicę, na której jest wygrawerowany zarys tego pomnika jako pamiątkę z tych czasów. Więc rzeczywiście są przedmioty, czy ich jest dość, trudno powiedzieć, gdzie indziej pokazujemy radio w klubie i telewizor taki z lat 60., taki bardzo, bardzo wyglądający, prastaro. To też są przedmioty, które niewątpliwie budzą zainteresowanie. Pokazujemy książki, pokazujemy ulotki z dawnych czasów, więc tego jest trochę. No znowu, czy tego jest dość, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. Jesteśmy świadomi tego, że przedmioty przyciągają uwagę, a ekrany się trochę opatrzyły w współczesnym świecie. Niemniej wiele rzeczy pokazujemy na ekranie po prostu dlatego, że tam to się może ruszać.
Ja mam pytanie o obecność polskiego dyskursu na temat zagłady. Mówił pan o debacie wokół artykułu Błońskiego, ale to są też przecież dzieła sztuki filmowej czy poezji. Czy już kończąc do 2014 dociągacie tę wystawę, a więc choćby bardzo taki zaogniony spór o pomnik sprawiedliwych, czy tego typu debaty także przedstawiać?
Przedstawiamy niewątpliwie próby uporania się z tym dziedzictwem zagłady. Na początku pokazujemy na przykład poezję i obrazy takie związane z zagładą i poezję zarówno po polsku, jak i widysz z tłumaczeniem. Później pokazujemy na przykład ten konkurs na pomnik w Auschwitz. Wspominamy jak o takich różnych rzeczach. No, znowu, no to robimy tylko pokazując pewne przykłady, ale po to, żeby pokazać na ważność tematu i to, że jak najbardziej istnieje to jako problem, czy jako problem, jak się do tego odnosić. No potem pokazujemy oczywiście, jak mówię, te debaty związane z książkami Grossa. No do tego ostatniego nie dochodzimy, no to jest jakby za nowa rzecz. No teoretycznie można by, ale jednak to myśmy zakończyli pisanie tego scenariusza jakiś czas temu, no to ulega tylko drobniutkim modyfikacjom. Ale rzecz jest do pomyślenia oczywiście, żeby to też gdzieś uwzględnić, no ale znowu to wymagałoby uwzględnienia tego na poważnie, to znaczy pokazania zawartości tej debaty. A to nie bardzo widzę w tej chwili miejsce, ale więc tak, pokazujemy debaty i problemy od samego początku potem, prawda, jak mówię, książkę wywiad Kral z Edelmanem, później Błoński i później Gross, to są no, te symbole, ale też dyskusje z tym związane. Znaczy, nie tylko mówimy, że jest książka Gross, ale pokazujemy na przykład fragment takiej dyskusji, która w Kielcach się odbyła przy okazji książki Grossa, no, w której są bardzo ostro formułowane opinie przeciwstawne. Więc jakby też pokazujemy, że to jest naprawdę kontrowersyjny temat. No a też część tych obrazów, które pokazujemy, dotyczy zagłady, prawda? Wprost lub nie całkiem wprost. A też pokazujemy dwa filmy, racja. Pokazujemy te filmy przy torach kolejowych i film i ambulans, które będą pokazane w takim dodatkowym jeszcze miejscu. Nie, no więc jak zaczniemy teraz wymieniać rzeczy godne pokazania, to się oczywiście okaże, że my nic nie pokazujemy. Pokazujemy pewne przykłady, natomiast nie pokazujemy wszystkich godnych uwagi filmów, nie wspominamy o wszystkich godnych uwagi sztukach teatralnych i tak dalej, niestety.
Mi się wydaje, że zadając to pytanie, czego brakuje, co zresztą no, każdy na pewno i teraz i oglądając wystawę ma wiele takich pomysłów, to właściwie powinno się uczciwie od razu zadać pytanie, a co byśmy zamiast tego usunęli, prawda? Jakbyśmy włożyli ten film, to co z kolei wyrzucić? Jakbyśmy włożyli tego dodatkowego człowieka, to czy wyrzucić Edelmana, czy Szpilmana? I oczywiście tutaj złotego wyjścia nie ma, ale właściwie uczciwie trzeba by zawsze to pytanie od razu takim małym znakiem zapytania dodatkowym opatrzyć.
Dziękuję. Wsparcie to może jest trochę przesadne. No pewne rzeczy, szczególnie do ekranów, można dodać, ale też to nie może być za długie, no bo ciągle się borykamy z tym, że te filmy muszą mieć po parę minut, prawda? Każdy, i tych filmów jest ileś, ale ktoś, kto miałby wszystko obejrzeć, i tak musi spędzić ładne parę godzin. A rozumiemy, że przeciętny gość w muzeum będzie tam spędzał 15-20 minut na tej całej naszej. Więc zobaczy tylko rzeczy podstawowe, natomiast ktoś, kto zechce głębiej rzecz zobaczyć, to będzie miał okazję.
Ja mam takie pytanie, jak twórcy wystawy chcą pokazać, czy właśnie zaplanowali to coś, co interesuje bardzo dużą część, czy pewną część też widzów, którzy przyjdą zobaczyć tylko tą część, to znaczy ich interesuje na przykład kwestia dotycząca właśnie krzywdy, jaką Żydzi wyrządzili Polakom po wojnie. Jest taka, oczywiście jest pewna taka grupa odbiorców, która właśnie mówi, ale czy wy powiecie, czy wy pokażecie prawdę? Jaka jest właśnie odpowiedź na to pytanie, które się gdzieś tam cały czas pojawia, czy na forach internetowych, czy właśnie w antysemickiej literaturze. Właśnie jak twórcy wystawy poradzili sobie, czy też nie wchodzicie w dyskusję z tym tematem?
Tak sformułowany temat nie jest częścią naszej wystawy, tak bym to powiedział. Oczywiście tego typu materiał, który jakoś odpowiada na na takie wyobrażenia gdzieś się znajduje. No już wspomniałem o tym, że cytujemy, prawda, no wypowiedzi z epoki, które mówią, że Żydzi rządzą, albo że właśnie, że jest dużo Żydów tu i tu. No i z reguły to są wypowiedzi, w których to rząd jest widziany jako złoczyńca, więc ci Żydzi w rządzie są widziani jako złoczyńcy. Pokazujemy ulotkę Grunwaldu, która uważa, że KOR to są Żydzi i że to oczywiście opozycja to są ci złoczyńcy. Więc pokazujemy to. Nie, no różni ludzie różnie uważają, prawda, co jest tym złem wyrządzonym rzekomo przez Żydów. Natomiast zasadniczo ja po prostu się nie zgadzam z taką tezą. Oczywiście różne zło było zła były wyrządzone przez różne instytucje, przez instytucje państwowe różnego typu i instytucje niepaństwowe. Czy antypaństwowe i to należy pokazywać. I w niektórych z nich byli Żydzi, w niektórych Żydzi byli licznie reprezentowani i to możemy o tym możemy mówić. Natomiast ujmowanie tego w kategoriach, co Żydzi zrobili Polakom jest według mnie niewłaściwe i niewątpliwie nie jest to część tych założeń, które leżały u podstaw tej wystawy.
Czy mógłbyś w kilku słowach, o ile to nie jest sprawa dyskrecjonalna, powiedzieć, na czym polegały obawy w kręgach rządowych, że muzeum nie będzie realizowało polskiej racji stanu, zwłaszcza ta wystawa z lat powojennych. Bo takie obawy były, wiemy, że się pojawiały. I czy wolno o tym mówić i czy mógłbyś o tym kilka słów powiedzieć?
No oczywiście można o wszystkim mówić. No najogólniej to jest coś, czego można się łatwo domyśleć, prawda, no że osoby, które czują się odpowiedzialne, prawda, za, że tak powiem, wizerunek Polski w świecie, no uważają, że to, co będzie w tym muzeum, ma jakoś, będzie miało wpływ na to, jak będzie postrzegana Polska. No więc no im bardziej są zaangażowane w takie myślenie, no że trzeba pokazywać możliwie pozytywnie Polskę, tym no bardziej mają problem z pokazywaniem rzeczy, które są niepochlebne. My chcemy to przedstawić rzetelnie, czyli pokazać rzeczy niepochlebne, jakich rzeczy, którymi się można chwalić. I no, ludzie, którzy jakoś bardziej rzetelnie, głęboko podchodzą do rzeczy, no w zasadzie się z tym godzą, bym powiedział. Oczywiście kwestia proporcji zawsze pozostanie dyskusyjna. Ale to się w gruncie rzeczy do tego sprowadza. To znaczy, no to ja, od tego, prawda, ja zacząłem na samym początku, że dla różnych ludzi z Polski, w tym z kręgów rządowych, zapewne będzie za dużo tam mówienia o przemocy antyżydowskiej w powojennej Polsce. Natomiast dla wielu Żydów z zagranicy będzie za mało mówienia o przemocy antyżydowskiej w powojennej Polsce. No i ci są w jakimś sensie naszymi gośćmi i moimi widzami i no, nie bardzo możemy zważać ani na jedno, ani na drugie. No, staramy się to pokazywać tak, jak nam się wydaje, że to no, można w sposób możliwie no, poważny pokazać, ale no, siłą rzeczy tutaj jakąś obiektywność pełną trudno się silić, a różne oczekiwania były i będą i krytyki tego w związku z tym się będą. Bardzo proszę, zaraz mikrofon przyjdzie.
Chciałam zapytać, czy osoba, która odwiedzi muzeum, będzie mogła uzyskać odpowiedź na pytanie o przyczynę pewnych zjawisk, na przykład załóżmy ten antysemityzm powojenny, na przykład dlaczego doszło do pogromu kieleckiego. Czy będzie przyczyna?
No to nie jest tak, że my, prawda, robimy...
Tylko będzie stwierdzenie, że tak było, czy może dlaczego tak się wydarzyło?
W jakimś eseju czy książce, no to staramy się wymieniać przyczyny, że to i to było przyczyną. Natomiast tutaj tak raczej nie jest. Jakkolwiek, no jeśli znaleźliśmy odpowiedni materiał, to mogło się znaleźć. Raczej pokazujemy, no, prawda, taki cały film o tak zwanych niepewnych czasach powojennych, jaka była bieda i walki wewnętrzne, taka na rodzaj wojny domowej. I głód, i kalectwo, i migracje, i to wszystko jest no, pewnego typu no, katalogiem przyczyn, ale nie jest to jako, nie jest to wymienione w punktach, że to są przyczyny. To są oczywiście tylko niektóre przyczyny. Inne to jest utożsamianie Żydów z komunizmem, który jest traktowany jako wróg, który należy zwalczać. I wtedy, no to też to wymieniamy wprost, bo to się podaje jakieś przykłady tych ludzi, którzy właśnie tak mówią. Natomiast w innym miejscu mamy coś, co mogę zacytować. Mianowicie jest w... z 1956 roku opracowanie Jointu, takiej amerykańskiej organizacji pomocowej, która była obecna w Polsce z przerwami i jest zresztą dalej, amerykańskiej żydowskiej organizacji. I tam jest, my cytujemy właśnie takie punkty. Jakie są przyczyny nagłego wzrostu antysemityzmu, pytają. Zresztą a propos, każdy dokument cytujemy w oryginalnym języku, więc tutaj główny tekst jest po angielsku, a jest oczywiście tłumaczenie na polski. I w kraju, w którym tak niewielu mieszka Żydów. I oni wymieniają cztery punkty. Liberalizacja reżimu, że staje się możliwe wyrażenie czegoś, czego przedtem nie było. Że w Polsce, jak piszą, bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju, Żydzi byli proporcjonalnie liczniejsi i bardziej widoczni w aparacie reżimu komunistycznego. Trzecie, że stalinowska frakcja partii komunistycznej za namową Moskwy starała się odwrócić wszechobecny gniew wobec swych rządów poprzez obwinianie żydowskich członków partii i rządu. Czwarte, że Żydzi mają możliwość emigrowania z kraju, podczas gdy nie Żydzi, których wielu też chciałoby wyjechać, nie mają takiej możliwości. To jest opis 1956 roku, taki w punktach właśnie. Więc to się zdarza, jeśli jest dokument z danego czasu. Ale nie jest tak, że myśmy chcieli, prawda, zrobić naszą analizę, co oczywiście byłoby dosyć łatwe. Wiele osób tak pisze w esejach, książkach, że to i to i to i to jest przyczyną. Tego my nie robimy. To jest narracja, w której staramy się no wszystko ujmować jakby z perspektywy ludzi danego czasu, a nie z perspektywy wszechwiedzących autorów. W miarę możliwości oczywiście.
Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Pytań w takim razie. Bardzo dziękujemy raz jeszcze panu profesorowi Stanisławowi Krajewskiemu za prezentację galerii po wojnie. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. Dziękujemy za to, że przychodzili Państwo na nasze wykłady przez ostatnich 8 miesięcy. I serdecznie zapraszamy Państwa na wystawę główną. 28 października ją otwieramy. Mamy nadzieję, że tam się z Państwem spotkamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.